I myślę, że nie ma na tej sali nikogo, kto nie lubiłby dobrze zjeść. A mężowie się uśmiechają, bo myślą o obiadach swoich żon. Mówią, jak dobrze gotuje. I zobaczcie, w 55 rozdziale Księgi Izajasza jest powiedziane tak. Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy. Bóg mówi, słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy. Lubimy jeść dobre rzeczy? Co to znaczy uważnie słuchać? Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy. Co to znaczy uważnie? Pomóżcie mi, co to znaczy uważnie? Spróbujmy to dzisiaj razem ustalić. Jak by to było uważnie? Co? Ze skupieniem. Ktoś ma jeszcze jakiś pomysł? Uważnie. Myślą się koncentrować. Uważnie słuchać. Co zrobić? Ktoś jeszcze ma jakiś pomysł? Uważnie słuchać? Zobaczcie, bo jest obietnica, tak? Bóg mówi, słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy. Więc my chcemy ustalić, o co Bogu chodzi, co to znaczy uważnie, żebyśmy mogli te dobre rzeczy jeść, tak? Więc tylko i wyłącznie o to nam chodzi. Pamiętacie historię ze Starego Testamentu? Oczywiście my wrócimy zaraz do Księgi Objawienia, tylko tak na marginesie. Pamiętacie historię ze Starego Testamentu, historię Saula? Gdybyśmy otworzyli tą historię, a ona jest pewnie zapisana w księgach Samuelowych, chciałbym, abyśmy jeden wiersz, a może dwa z niej przeczytali. Pomóżcie mi, gdzie tu jest mowa o Saulu? Który rozdział? Może spróbujmy 15. Pierwsza księga Samuela, rozdział 15. Pamiętacie, Bóg kazał Saulowi pobić Amalekitów i jego rozkaz był taki, że nic nie miało zostać przy życiu, bo wszystko było obłożone klątwą. Ale okazało się, że Saul tego nie zrobił, tak? Zachował najprzedniejsze sztuki bydła i zachował króla Amalekitów Agaga. I oto Samuel, Boży prorok, przychodzi do Saula i mówi tak. Wiersz 19, 15 rozdziału. A może już 18. Następnie kazał ci Pan wyruszyć w pole, mówiąc, idź i wybij do nogi grzeszników Amalekitów i walcz z nimi, aż ich wytracisz. Więc dlaczego nie usłuchałeś głosu Pana, lecz rzuciłeś się na łup i uczyniłeś zło przed Panem? A Saul odrzekł Samuelowi, przecież usłuchałem głosu Pana I wyruszyłem w pole, dokąd posłał mnie Pan, i przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów, a Amalekitów wybiłem do nogi. Ale lud pobrał z łupu w owcach i w bydle najprzedniejsze z obłożonego klątwą dobytku, aby je ofiarować Panu Bogu Twojemu w Gilgal. Samuel odpowiedział: czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. A więc, czy Saul posłuchał Boga? To jest to pytanie. Posłuchał. Wyruszył na wojnę z Amalekitami. Ale czy Saul posłuchał Boga uważnie? Saul posłuchał Boga, ale nie posłuchał go uważnie. Zobaczcie, on się nawet broni, mówi: czy nie usłuchałem głosu Pana i nie wyruszyłem na wojnę? Tak, ale Samuel mówi: uważne słuchanie jest lepsze niż to, co mógłbyś nawet Bogu ofiarować z najprzedniejszych tych sztuk bydła, które wzięli tam. A więc czym jest uważne słuchanie? Może na podstawie tej historii będziemy mogli to określić. Całkowite posłuszeństwo jest uważnym słuchaniem. Nie częściowe. Saul częściowo był posłuszny Bogu, ale nie do końca. Nie słuchał uważnie. I zobaczcie, obietnica, którą Bóg nam daje w 55 rozdziale Księgi Izajasza, mówi tak: słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy. Ja wierzę, że to jest dla nas, bracia i siostry, obietnica. Uważnie słuchać Boga. Nie tylko słuchać, ale uważnie słuchać. I będziemy jedli dobre rzeczy. Będziemy się mogli rozkoszować tym wszystkim, co Pan dla nas ma. A ja wierzę, że ma bardzo dużo. Ma bardzo dużo. Dobrze, wracamy do 14 rozdziału Księgi Objawienia. Trochę czasu zabrało mi to wprowadzenie, więc może dzisiaj nie przerobimy tyle, co trzeba, ale spróbujemy. Kochani, dla przypomnienia powiem, że jesteśmy w czasie, kiedy Antychryst przejmuje władzę. Wyobraźmy to sobie teraz, bo na tym żeśmy skończyli w 13 rozdziale. Jesteśmy w czasie, kiedy Biblia mówi, że jego władza będzie sięgać wszystkich ludów, narodów i języków. To będzie coś, co po raz pierwszy w historii się wydarzy, że jakiś człowiek, że jakiś przywódca będzie panował nad całym światem. Tego jeszcze nigdy nie było. Choć były takie zapędy w życiu wielu ludzi, jednak nikomu to się jeszcze do tej pory nie udało. Antychryst będzie panował nad całym światem. A więc wyobraźmy sobie teraz to panowanie Antychrysta. Wyobraźmy sobie to, co Biblia mówi, że wszyscy, którzy będą chcieli przeżyć, przetrwać, będą musieli przyjąć znamie Antychrysta. I Biblia mówi, to jest jego liczba, liczbę jego imienia albo jego imię. Wyobraźmy sobie sytuację, że wszyscy, którzy odmówią tego, zostaną straceni, zabici. A więc to się teraz dzieje wśród nas. My jesteśmy w środku tego. I Biblia mówiła jeszcze, że cały świat szedł w podziwie za bestią i mówił, któż może z nią walczyć i ją zwyciężyć. I teraz w środku tego Jan otrzymuje nową wizję, którą widzi w 14 rozdziale. I ten 14 rozdział moglibyśmy podzielić na 7 takich części. I tych 7 części podzielilibyśmy mianowicie tak. Pierwsza część to jest baranek i 144 tysiące na górze Syjon. To jest pierwszych pięć wierszy. Później jest anioł z wieczną Ewangelią. To jest wiersz 6 i 7. Ogłoszenie zagłady Babilonu, wiersz 8. Zapowiedź sądu nad tymi, którzy oddają pokłon bestii. Błogosławieństwo i pociecha dla świętych, którzy wytrwali, wizja żniwa ziemi i wizja winobrania. Kochani, ten 14 rozdział jest takim proroczym wejrzeniem apostoła Jana w to, co się jeszcze wydarzy do końca 22 rozdziału. To jest tylko taka prorocza zapowiedź. Potem będziemy dalej widzieć w 17 rozdziale zagładę Babilonu, która tutaj jest tylko proroczo przepowiedziana. Potem będziemy widzieć przyjście Chrystusa, a więc ten czas żniwa, który jest tutaj proroczo tylko zapowiedziany. Ale jest tu kilka bardzo ciekawych rzeczy. I pamiętacie, myśmy już rozpoczęli ten 14 rozdział w zeszłym tygodniu i omówiliśmy tylko dwa wiersze. I tu jest powiedziane, i widziałem, a oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego ojca. Powiedzieliśmy sobie, że te 144 tysiące to są te same 144 tysiące z pokolenia Izraela, które zostały przez Boga, tam w 7 rozdziale czytaliśmy, że Bóg oznaczył ich, tak? Bóg ich zapieczętował, a więc to zapieczętowanie miało za cel zachowanie tych 144 tysięcy przez cały okres ucisku, aby antychryst nie mógł ich dotknąć. I tam czytamy, przypominacie sobie, w 7 rozdziale czytamy, że miały spaść te następne plagi, te następne rzeczy miały się wydarzać, ale tutaj... Wiersz 3 mówi tak: nie wyrządzajcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. I powiedzieliśmy, że chodzi o 144 tysiące z Izraela. I tutaj widzimy ich, jak oni stoją na górze Syjon. To nie jest wizja ich, że oni stoją w niebie. Chociaż mogłoby to się tak wydawać, bo później Jan mówi w 2 wierszu: i usłyszałem głos z nieba, jakby szum wielu wód i jakby łoskot potężnego grzmotu, a głos, który usłyszałem, brzmiał jak dźwięki harfiarzy grających na swoich harfach. I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed 4 postaciami, przed starszymi, i nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć, jak tylko owe 144 tysiące, którzy zostali wykupieni z ziemi. Zobaczcie, tutaj jest takie wrażenie, jakby te 144 tysiące śpiewały przed tronem, natomiast tak nie jest. 144 tysiące stoją z barankiem na górze Syjon. A więc zobaczcie, toczy się... Musimy pamiętać jedną bardzo ważną rzecz, że 20... prawie rozdziałów Księgi Objawienia, powiedzmy 18, od 4 do 22 rozdziału, to jest czas wielkiego ucisku i później czas końca. A więc wszystko dzieje się w przeciągu 7 lat tego wielkiego ucisku, tego czasu, który będzie się dział już przed przyjściem Chrystusa, tym drugim. I oto musimy pamiętać, że jesteśmy w czasie ucisku. W czasie wielkiego ucisku, w czasie rządów antychrysta, w czasie prześladowania świętych, w czasie pieczętowania ludzi, w czasie, kiedy ludzie na całym świecie oddają hołd bestii. Tak? I oto Jan znowu otrzymuje wizję, że Bóg tych 144 zapieczętowanych zachował przez cały czas ucisku. Pamiętacie, myśmy czytali, że diabeł, kiedy został zrzucony z nieba, zaczął szaleć i wypuścił wodę przeciwko niewieście, tak, którą pochłonęła ziemia. I mi się wydaje, że tutaj mogłoby chodzić o tych 144 tysiące, które zostały w cudowny sposób uratowane i zachowane przez cały okres ucisku. I tutaj widzimy, że Jan 144 tysiące stały na górze Syjon z barankiem, a Jan usłyszał głos, który dochodził z nieba. I tam usłyszał, jak ci, którzy byli w niebie, śpiewali pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi. Ale zobaczcie, na ziemi tej pieśni nikt nie mógł się nauczyć, tylko owe 144 tysiące. To jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe. I zobaczcie, tutaj jest więcej powiedziane. Tutaj jest powiedziane, kim byli, kim były te osoby, co ich charakteryzowało. Wiersz czwarty mówi tak. To są ci, którzy się nie skalali z kobietami, są bowiem czyści. Podążają oni za barankiem dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni z pomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i baranka i w ustach ich nie znaleziono kłamstwa, są bez skazy. Pytanie jest, czy w ogóle tacy ludzie istnieją? Doskonali, bez skazy. Podążają za barankiem wszędzie, dokądkolwiek on idzie. Czyli naśladują Jezusa powiedzmy w doskonały sposób. Tak? Idą zawsze za barankiem, dokądkolwiek on idzie. Dwa. Są czyści. Tu jest mowa o czystości. I tutaj można wytłumaczyć to w dwojaki sposób. Może chodzić o duchową czystość, tak? Albo może chodzić o czystość fizyczną, dlatego że te 144 tysiące w czasie wielkiego ucisku, ktoś powiedział, że może być tak, że oni nigdy nie ożenili się, tak? Ale wydaje mi się, że tutaj jest mowa o duchowej czystości. I słowo, które jest tutaj przetłumaczone, tu jest powiedziane, są bowiem czyści, natomiast w oryginale jest powiedziane, są dziewiczy, czyli nieskalani, nigdy się niczym nie skalali. Dwa, podążają za barankiem, dokądkolwiek idzie, i w ustach ich nie znaleziono kłamstwa, są bez skazy. A więc czyste usta, czystość życia, naśladowanie Chrystusa, idą za Chrystusem dokądkolwiek idzie, tak? A więc to są cechy charakterystyczne tych 144 tysięcy, które Bóg zachował przez cały okres wielkiego ucisku, który nastanie. I tu jest mowa o pierwocinach, którzy zostali wykupieni jako pierwociny. Zobaczcie, myśmy sobie powiedzieli, że kiedy eon Kościoła się kończy, tak? Kiedy nastaje wielki ucisk, Bóg na nowo będzie kierował swój wzrok na Izrael, tak? Żeby odkupić, odnowić Izrael. Zobaczcie, jest tak wiele proroctw, które mówią, że Jezus będzie królem Izraela, tak? Zresztą to była jego wina, która wisiała nad nim na krzyżu. Król żydowski. Ale jest jedno proroctwo w Ewangelii Mateusza, które się jeszcze w ogóle nie wypełniło. I tam jest mowa o tym, że Jezus będzie pasł mój lud izraelski. I zobaczcie, tutaj te 144 tysiące są tymi pierwocinami, tym początkiem spełnienia się tego proroctwa, że Jezus będzie królem Izraela, tak? Królem żydowskim. A więc Jan w czasie tego ucisku, tego panowania Antychrysta znowu otrzymuje taką wizję, tak? Pamiętacie, że to był rozdział 7, tak? Taki przerywnik. Później był rozdział 11. Jan widział, co dzieje się w Izraelu, a więc dwóch świadków, którzy prorokowali. I teraz 14 rozdział jest następnym takim przerywnikiem. A więc dzieją się rzeczy, dzieją się uciski, dzieją się różne sytuacje w historii świata i Jan w poszczególnych momentach otrzymuje takie duchowe wejrzenie, co jeszcze się dzieje, co nie jest bezpośrednio związane z plagami ani rzeczami, które będą wydarzać się na ziemi. I zobaczcie. Szósty wiersz mówi tak. I widziałem innego anioła lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom i plemionom i językom i ludom, który mówił donośnym głosem: bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. Kochani, tu jest w Biblii są użyte trzy stwierdzenia. Zaraz sobie ich wytłumaczymy odnośnie Ewangelii. Pierwsze stwierdzenie to jest Ewangelia łaski. Drugie stwierdzenie to jest Ewangelia królestwa. A trzecie stwierdzenie jest tutaj wymienione i mówi o Ewangelii wiecznej. I zobaczcie, pierwsza zadziwiająca rzecz jest to, że to anioł zwiastuje Ewangelię. Tak? Nie wydaje się wam to dziwne? No bo przecież to zadanie zostało dane Kościołowi. Tak? Tak czy nie? Tak. Aniołowie nigdy od czasów Jezusa aż do tego czasu nie zwiastowali Ewangelii. Bo to zadanie Jezus wyznaczył Kościołowi. I to może oznaczać dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, która mi się nasuwa, jest taka, że nie ma już komu zwiastować, tak? Wszyscy zostali przez Antychrysta, bo jesteśmy w jego rządach, tak? Cały czas wyobrażamy sobie, jesteśmy w trakcie, tak? I tu jest powiedziane, przypominacie sobie w 13 rozdziale, że dano mu, co? Jak to tu było? I dano mu i dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i ich zwyciężać. Tak? A więc Jan widział ten tłum męczenników, którzy stali przed tronem Boga w 7 rozdziale. I to są, i pamiętacie, było powiedziane, kim są ci, którzy mają białe szaty? To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, tak? Którzy wyprali swoje szaty we krwi baranka. A więc ta rzesza, którą Jan widział, to byli ci, z którymi Antychryst wszczął walkę. Druga rzecz, która mi się nasuwa, bo oto anioł zwiastuje Ewangelię. Pierwsza rzecz, mówiłem, że może nie być już komu, tak? Nie ma już, Antychryst wszystkich zatrzymał. Diabeł sprawił, że wszyscy wierni zostali zabici i nie ma komu już zwiastować. I oto anioł leci przez środek nieba i to robi. I myślę, że to jest najbardziej prawdopodobna wersja. Ale zauważcie jedną rzecz. Dlaczego Ewangelię wieczną, a nie Ewangelię łaski na przykład? Najpierw chciałbym wam pokazać trzy miejsca w Biblii, gdzie jest mowa o różnych Ewangeliach. Pierwsze miejsce to jest 20 rozdział. 20 rozdział Dziejów Apostolskich i 24 wiersz. Tu jest ta słynna mowa apostoła Pawła, kiedy żegna się ze starszymi w Efezie i mówi tak. Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przejąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. A więc o czym Paweł składał świadectwo? głosił Ewangelię łaski. Kochani, i póki tutaj jesteśmy, musimy głosić Ewangelię łaski, to znaczy, że w Chrystusie Jezusie każdy człowiek może dostąpić łaski. I to jest ta Ewangelia. Kiedy przyjdzie, kiedy rozpocznie się czas, okres wielkiego ucisku, w Ewangelii Mateusza, myśmy już to czytali, tam Pan Jezus przepowiada, że będzie zwiastowana Ewangelia już nie łaski, ale Ewangelia czego? Będzie zwiastowana Ewangelia o Królestwie. I tam jest powiedziane na świadectwo. To jest różnica. Rozumiemy tą różnicę? Zwiastować Ewangelię ku zbawieniu kogoś, a zwiastować Ewangelię na świadectwo. I zobaczcie, to jest 24 rozdział i tu jest mowa o Ewangelii Królestwa, tak? Wiersz 14. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. A więc trzy etapy. Ewangelia łaski do czasu wielkiego ucisku. W czasie ucisku Ewangelia o Królestwie na świadectwo, a kiedy zabraknie już tych, którzy będą zwiastować, oto anioł zacznie zwiastować Ewangelię wieczną. I zobaczcie, na czym polega ta Ewangelia wieczna. Tu jest powiedziane, Ewangelia wieczna to jest taka Ewangelia, która od zawsze była zwiastowana, tak? To, co Biblia od zawsze głosiła. A co Biblia od zawsze głosiła? Pierwsza rzecz, bójcie się Boga, tak? Czy Stary Testament to głosił? Ewangelia wieczna, bójcie się Boga. Dwa, oddajcie Mu chwałę, tak? Tylko Bogu należy się chwała. Pamiętacie, Pan Jezus to potwierdził. Tylko Bogu należy oddawać pokłon, tylko Jemu należy się chwała. Trzecia informacja, gdyż nadeszła godzina sądu. Biblia od początku zwiastowała Boży sąd, tak? Ewangelia wieczna. I następna myśl, a tu jest ostatnia myśl, to jest oddajcie pokłon. Zobaczcie, w czasie wielkiego ucisku, kiedy wszyscy będą kłaniać się przed Antychrystem, tak? Przyjmować będą znamie, tam jest powiedziane, że będą bestii oddawać pokłon, oto nie będzie już tych, którzy będą zwiastować, bo diabeł przez Antychrysta jest powiedziane, że dano mu wszcząć walkę ze świętymi i ich zwyciężać. A więc święci będą kłaść swoje życie, staną się męczennikami. Nie będzie już głosu wołającego. I oto anioł będzie wołał, będzie leciał. I tu jest powiedziane, że będą to słyszeć wszystkie plemiona, języki i ludy. Tak? To będzie bardzo ciekawe. Ale zobaczcie, co tu jest podobnego z Ewangelią łaski? Ewangelia łaski też miała dotrzeć do wszystkich ludów, tak? Do wszystkich narodów. I zobaczcie, i tu anioł ostatni raz będzie nawoływał ludzi do czego? Do wytrwania. Tak? Do oddania Bogu chwały, Bogu pokłonu i do bojaźni Bożej. To jest ostatnie nawołanie. Nie będzie już. Nie będzie już do 22 rozdziału takiego nawołania. Ostatni raz Bóg zwiastuje ludziom coś, co nazywamy Ewangelią. 8 wiersz mówi o innym aniele znowu, który szedł za tym pierwszym aniołem, który leciał środkiem nieba i przepowiadał proroczo: upadł, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. I dlatego powiedziałem, że to jest prorocze, bo dopiero w 17 rozdziale widzimy upadek wielkiego Babilonu. Tak? Dopiero w 17 rozdziale jest nam wyjaśnione, jak to się stanie i kim jest ten wielki Babilon. A tutaj mamy tylko prorocze przesłanie. Następny anioł, zobaczcie, w wierszu 9 leciał i mówi tak: a trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon bestii, jest zwierzęciu w naszym tłumaczeniu, ale powinno być bestii, i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia. Do kogo to jest powiedziane? Do kogo ten trzeci anioł mówi? Trzeci anioł mówi do ludzi, którzy będą cierpieć, i przypomina im i mówi: słuchajcie, nie złamcie się, dlatego że każdy, kto przyjmie znamię zwierzęcia i odda mu pokłon, będzie męczony na wieki wieków. I ten trzeci anioł daje takie porównanie, bracia i siostry. Co jest lepiej? Być męczonym na wieki wieków, czy przeżyć chwilowy ucisk, chwilowe męczenie w imię Ewangelii, w imię Chrystusa i być na wieki z Panem, tak? Przyjmiesz znamię, będzie dobrze na chwilę, ale potem będzie wieczne, jak tu jest powiedziane, męki na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy, albo oprzeć się temu i przeżyć chwilowy ucisk, chwilowe prześladowanie, czy nawet śmierć, i być na wieki wieków przed obliczem Pana, tak jak widzieliśmy w 7 rozdziale tą rzeszę, która przychodzi z tego wielkiego ucisku. I ten trzeci anioł mówi do tych, którzy może się gdzieś tak jeszcze wahają i może nie są do końca utwierdzeni. I zobaczcie, wiersz 12 to jakby podsumowuje. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Tu się okaże. Gdzie tu? Tu w czasie wielkiego ucisku, w czasie panowania Antychrysta. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. I usłyszałem głos z nieba mówiący: napisz. Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich. Uczynki ich bowiem idą za nimi. Kochani, zawsze błogosławionymi byli ci, którzy umierali w Panu. Błogosławieni znaczy szczęśliwi, tak? Ale szczególnie będzie to miało miejsce podczas wielkiego ucisku. Szczególnie, zobaczcie, że przed tronem Bożym Jan widział szczególnie tych męczenników z wielkiego ucisku. Zobaczcie, on nie widział tam męczenników z pierwszego wieku, chociaż oni też będą żyć wiecznie i tak dalej. Ale to, co Jan widział w 7 rozdziale, to byli męczennicy, którzy przyszli z wielkiego ucisku. A więc ten ostatni okres będzie takim szczególnym okresem. I tu jest szczególne błogosławieństwo. W ogóle w Księdze Objawienia jest 7 błogosławieństw wypowiedzianych. I tu jest jedno z nich. Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich. Dlaczego są szczególnie błogosławieni ci, którzy odtąd, czyli od tego czasu panowania Antychrysta, umierają w Panu? Wiecie dlaczego? Bo będzie bardzo trudno. Dlatego anioł trzeci, który leciał, mówił: jeśli ktoś odda pokłon zwierzęciu, zobaczcie, to dotyczy nawet wierzących, będzie bardzo trudno. Pamiętacie, co powiedziałem? Pan Jezus powiedział, będzie taki ucisk, jakiego jeszcze nigdy nie było. Jeżeli nie zostałyby skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota. Ale ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Dlatego jest szczególne błogosławieństwo nad tymi, którzy umierają w Panu i nie przyjmują znaku ani na czoło, ani na swoją rękę, ani nie oddają pokłonu posągowi bestii. Zobaczcie, wiersz 10 mówi, że jeśli by to ktoś zrobił, to będzie pić samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu. Pamiętacie, co Pan Jezus mówił w Getsemane? Ojcze, jeśli to możliwe, niech mnie ten kielich ominie. O jakim kielichu on mówił? A zobaczcie, o jakim kielichu tu jest mowa. Tak. O kielichu Bożego gniewu. I chyba w liście do Tesaloniczan jest napisane, że Jezus wybawił nas od nadchodzącego gniewu Bożego. Ja myślę, że dopiero wtedy, kiedy bierzemy całość Słowa Bożego i uznajemy i Stary, i Nowy Testament za pełne objawienie Boga w historii zbawienia, wtedy dopiero zrozumiemy, że Bóg też się może gniewać. Myślę, że za mało mówimy o tym. Kochani, Bóg ma dwie strony, tak? Bóg jest miłością, ale Bóg też jest święty. I nie można oddzielać jednego od drugiego. A więc musimy widzieć Boga w całym objawieniu Biblii, które nam zostało dane. Bóg też jest Bogiem sądu. I tu jest powiedziane, że będzie to czyste wino gniewu Bożego, nierozcieńczone. A więc cała pełnia Bożego gniewu spadnie na tego, kto oddaje pokłon bestii. Nierozcieńczone. Nie jakieś słabsze, ale takie mocne, prawdziwe. Tak jak ten gniew się objawi. Dobrze. I dalej Jan proroczo w 14 wierszu opisuje: i widziałem, a oto biały obłok, a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego, mający na głowie swojej złotą koronę, a w ręku swym ostry sierp. A inny anioł wyszedł ze świątyni, wołając donośnym głosem na tego, który siedzi na obłoku: zapuść sierp swój i żni, gdyż nastała pora żniwa i dojrzało żniwo ziemi. I zapuścił ten, który siedział na obłoku, sierp swój na ziemi i ziemia została zrzęta. To jest bardzo trudne słowo tutaj, zrzęta. Kochani, czy z czymś wam się kojarzy ten fragment? Z jakąś przypowieścią w Ewangeliach? Kojarzy wam się z czymś? Nie ma robotników, tak? No to nie. Tak. Otwórzmy 13 rozdział Ewangelii Mateusza. Nie będziemy czytać całego tego. Ale przeczytamy 30 wiersz i tu jest powiedziane tak: pozwólcie obydwom rość razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom. Zobaczcie. I tu, kiedy czytamy dalej ten, kiedy dalej czytamy ten urywek z 14 rozdziału, widzimy, że tam aniołowie są również zaangażowani w to zbieranie, tak? Powiem żeńcom, zbierzcie najpierw konkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. I tutaj dalej Pan Jezus tłumaczy to podobieństwo o konkolu i pszenicy i mówi tak. Rola to świat, tak? Dobre nasienie to synowie królestwa, konkol zaś to synowie złego. A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł. A żniwo to żeńcy zaś to aniołowie. Zobaczcie, co Jan widzi proroczo w 14 rozdziale. Jan widzi przyjście Chrystusa na obłokach. Tak? Oto widzi kogoś podobnego do Syna Człowieczego. Jest tylko jedna osoba w całej Biblii, która ma tytuł Syna Człowieczego. Tą osobą jest Jezus. I zobaczcie, i Pan Jezus mówi, że koniec świata to jest to żniwo, żeńcy to aniołowie. I 40 wiersz mówi, jak wtedy zbiera się konkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle swoich aniołów. I zobaczcie, odwróćmy teraz do 14 rozdziału objawienia. I tu jest mowa o aniołach, tak? I wyszedł inny anioł ze świątyni, która jest w niebie, mając również ostry sierp. I jeszcze inny anioł wyszedł z ołtarza, a ten miał władzę nad ogniem i zawołał donośnie na tego, który miał ostry sierp, mówiąc, zapuść swój ostry sierp i obetnij kiście winogron z winorośli ziemi, gdyż dojrzały jej grona. I tu jest powiedziane tak, jak się tedy zbiera konkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Kochani, Jan widzi proroczo to, co będzie się działo. To jest tylko taki zarys. Widzi Syna Człowieczego, który przychodzi, aniołów, którzy zapuszczają sierp wraz z Nim. I potem dalsze rozdziały będą nam wyjaśniać, jak to się dokładnie będzie wydarzyć, jak to dokładnie będzie wyglądać. Tu w tym 14 rozdziale Jan widzi tylko taki zarys wydarzeń, które będą się jeszcze działy. Bo dopiero tutaj rozdział 19 mówi nam o zwycięstwie w niebie i weselu baranka, prawda? O triumfie Chrystusa, to jest dopiero 19 rozdział. 18 rozdział jest upadek Wielkiego Babilonu, a już ten anioł, który tutaj szedł jako drugi, wołał, upadł, upadł Wielki Babilon. Ale to jest tylko prorocze. 17 rozdział, 16 i 17 rozdział mówi nam więcej o tym, co jest tutaj w 14 rozdziale napisane w wierszu 20. I deptano tłocznie poza miastem i popłynęła z tłoczni krew, aż dosięgła wędzideł końskich na przestrzeni 1600 stadiów. 1600 stadiów to jest około 300 kilometrów. A więc krew będzie tak płynąć, jak się tłoczy winogrona, wiecie, jakby ktoś pochodził po, jakby to powiedzieć, kto z was chodził po kapuście kiszonej? Tak, deptałaś? No. To wiecie, jak się depcze kapustę kiszoną, to soki z niej wypływają. I tak samo jest z winogronami, prawda? Wypływają soki. I tak będzie również na wojnie, która nosi nazwę i której będziemy mówić może następnym razem, Armagedon, gdzie wszystkie narody zbiorą się do walki w dolinie Megiddo. I to jest ta dolina, która ma właśnie taki wymiar. I tam dokona się zwycięstwo Chrystusa nad wszystkimi, którzy wystąpią przeciwko Bogu i przeciwko temu, co ma się wydarzyć. Ale o tym powiemy sobie później. Kochani, Bóg trzyma wszystko pod kontrolą. Całe nasze życie. Gdyby to tylko moje życie było, albo twoje, ale Biblia mówi o całej historii. O wszystkim, co się dzieje na ziemi. Bóg nad wszystkim trzyma pieczę. I Boże plany muszą się wykonać i muszą się spełnić. I pamiętacie, ostatnio mówiliśmy, że rozdział 13 tak bardzo jasno, kiedy mówi o antychryście, o tym fałszywym proroku i tak dalej, tak bardzo wiele razy tam jest użyte sformułowanie i dano jej, tak? I pozwolono jej, moglibyśmy powiedzieć, na dokonanie pewnych rzeczy. Kto jej pozwolił? Oczywiście Bóg, bo Słowo Boże musi się wypełnić. I nie ma innej możliwości. I dlatego też musimy być pełni ufności, kochani. I powiem wam szczerze, kiedy czym bardziej studiuję tą Księgę Objawienia, tym bardziej zadaję sobie pytanie, a kiedy następuje pochwycenie? Bo Księga Objawienia w ogóle o nim nie mówi. Więc to jest bardzo ciekawe, że w Księdze Objawienia nie ma mowy nic o pochwyceniu Kościoła. Księga Objawienia mówi tylko o powtórnym przyjściu Chrystusa. I pytanie, które mi się cały czas nasuwa, oczywiście teologia teologią, i pytanie, które powinniśmy sobie zadać, kiedy nastąpi pochwycenie Kościoła? Na którym etapie tych wszystkich wydarzeń? Bo w objawieniu go nie znajdziemy. Musimy to jakoś skądś inąd wziąć i umiejscowić w tym, w tych 20 czy 18 ostatnich rozdziałach, bo pamiętacie o Kościele. Mowa kończy się w trzecim rozdziale. W czwartym już Jan widzi bieg wydarzeń z perspektywy nieba, to jak będzie to miało, jak to się będzie odzwierciedlać na ziemi. I nie ma tam mowy o pochwyceniu, takim wyraźnym, takim jednoznacznym. Oczywiście bibliści mówią, interpretują to tak, bo Jan słyszy głos wstąp tutaj, tak? I zostaje jakby uniesiony do nieba, że to jest ten moment, kiedy Kościół zostaje pochwycony, wstąp tutaj, tak? Czyli z ziemi do nieba. Natomiast jest to tylko taki mały, jakiś interpretacyjny odnośnik. Natomiast wydaje mi się, że niekoniecznie tak musi być. I pytanie, kochani, to jest takie zadanie domowe dla nas. Żebyśmy zastanawiali się nad tym, kiedy w tych wszystkich rozdziałach, w tym czasie, bo tu jest cały czas, zauważcie, że w 13 rozdziale jest cały czas jeszcze mowa o świętych, tak? I dano mu wszcząć walkę ze świętymi i ich zwyciężać, tak? Tutaj w 14 rozdziale Jan widzi i mówi, błogosławieni odtąd ci, którzy w Panu umierają, tak? I tu się okaże wytrwanie świętych. No kim są ci święci? Kto jest nazwany świętym? No kto? Kogo Biblia nazywa świętym? No, każdego, kto został uświęcony przez Jezusa, tak? Paweł pisze do świętych, tak? Jak pisze listy, to mówi do świętych na przykład. Albo mówi pozdrówcie wszystkich świętych. I od tego to święto wszystkich świętych się też wzięło. Niektórzy twierdzą, że święty to jest ten, kto umarł, tak? Ale tak Biblia nie mówi. Święci są najbardziej żywi na świecie. Święci to są ci, którzy zostali uświęceni przez Jezusa. Tych Biblia nazywa świętymi. I tu jest jeszcze o nich mowa, zobaczcie, tak? Więc kiedy będzie pochwycenie? Ale to zadanie domowe. Powstańmy, kochani. Kwestię pochwycenia omówimy sobie na samym końcu jako ostatni wykład. Jako 23 rozdział Księgi Objawienia. Dobrze? Może tak być? Spróbujemy ją umieścić w tej całej historii ucisku i tych wszystkich wydarzeń, które albo przed uciskiem, nie wiem, zobaczymy jak nam to wyjdzie. Rozważymy wszystkie biblijne wersety i argumenty na temat pochwycenia i przyjrzymy się temu wszystkiemu w połączeniu z Księgą Objawienia, z Księgą Daniela i wtedy zadecydujemy z Bożą pomocą, mam nadzieję, że dobrze, kiedy mniej więcej moglibyśmy określić, że to pochwycenie będzie miało miejsce. Oczywiście tego nikt nie wie. Pan Jezus powiedział, nawet aniołowie tego nie wiedzą, a my próbujemy to tylko odgadnąć, ale też nie jesteśmy w stanie na 100% powiedzieć, że tak właśnie będzie. Jedno jest pewne, na pewno będzie, ale kiedy? Może zagramy jedną pieśń na koniec.